Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, cyklu debat organizowanych przez SGH i Forum Ekonomiczne. Dzisiaj naszymi gośćmi jest pan doktor honoris causa naszej uczelni, pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
Dzień dobry, miło mi.
Oraz pani profesor Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Katedra Systemu Finansowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać na temat przyszłości polskiego systemu bankowego. Czy przeważa optymizm, czy ostrożność w takim średnim, długim horyzoncie? Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od podsumowania, jak rok pandemii wpłynął na sektor bankowy, na jego kondycję. Panie prezesie.
Tak jak dla całej gospodarki i dla bankowości, to był rok pełen wyzwań. Bardzo dobrze zadziałały te lata przygotowań, można powiedzieć, do sytuacji nadzwyczajnej, polegającej na takim technologicznym uzbrojeniu, na przećwiczeniu różnych sytuacji awaryjnych, nadzwyczajnych. Dobrze zadziałały programy zapewnienia ciągłości działania i również dobrze skończyły się pewne ćwiczenia i przemyślenia, które zostały podjęte w polskim sektorze bankowym już właściwie w grudniu i w styczniu, w grudniu 2019 i w styczniu oraz lutym 2020 roku. My obserwowaliśmy sytuację, rozwój sytuacji tej epidemiologicznej w Chinach, w Azji, a później w Europie i wiedzieliśmy, że powinniśmy się przygotować do ewentualnych sytuacji nadzwyczajnych. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że sektor bankowy w roku ubiegłym no właściwie wzniósł się na szczyty swoich możliwości. Po pierwsze, nastąpiło szybkie przegrupowanie tam, gdzie to było konieczne. Nastąpiło uruchomienie szeregu centrów zapasowych, rozśrodkowanie pewnych grup pracowników na wypadek, gdyby się okazało, że w pewnych miejscach są skupione zarażenia, ale mogliśmy też, co było bardzo istotne, natychmiast przyjść z pomocą dla naszych klientów. Po pierwsze, udzielić kredytu obrotowego tym firmom, które były w dobrej sytuacji i powinny mieć zapewnione ciągłość finansowania w całym, szczególnie tym pierwszym półroczu roku 2020, więc tam weszły te formuły kredytu obrotowego w porozumieniu z BGK, przy gwarancjach BGK także finansowanie w tym stylu, jeszcze przed ustawami pomocowymi, no i wprowadzenie pozaustawowego moratorium kredytowego. Łącznie skorzystało z tego ponad 1 150 tysięcy klientów, ponad 110 tysięcy firm i do dzisiaj niektóre moratoria były czy są jeszcze przedłużane. Uczestniczyliśmy bardzo efektywnie w realizacji tych projektów wspólnie z PFR-em, czyli tarcza PFR-owska. Właściwie nie byłoby możliwości zrealizowania tych programów, gdyby nie sprawność technologiczna i organizacyjna polskiego sektora bankowego. Podobne produkty, projekty wspólnie znowu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ale także podjęliśmy konkretne bardzo przygotowania z innymi instytucjami. Jeśli chodzi o wynik ekonomiczny i sytuację sektora bankowego, oczywiście on jest drastycznie niższy, bo niemalże o połowę gorszy w stosunku do roku poprzedniego. Na pewno zmniejszyła się bardzo istotnie aktywność kredytowa w zależności od grupy od 23% nawet do 40%, kiedy porównuje się określone tygodnie czy miesiące do odpowiednich miesięcy w roku poprzedniego. Natomiast na szczęście nie nastąpiła jakaś gremialna, przynajmniej do tej pory, katastrofa, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego. Pewne pogorszenie portfela kredytowego zaobserwowaliśmy wśród małych i średnich przedsiębiorstw, ale jeśli chodzi o portfel kredytów mieszkaniowych, to jest poważna część polskiego portfela kredytowego, czy portfel kredytowy firm dużych. Tutaj nie zauważyliśmy jakiegoś drastycznego pogorszenia, choć trzeba powiedzieć, że banki, analizując sytuację, zakwalifikowały i musiały zakwalifikować pewne grupy klientów do takiego swoistego podwyższonego ryzyka i rezerwy z tego tytułu zostały utworzone. Może tylko dodam, że mieliśmy około 80 miliardów złotych w fazie trzeciej kredytów, czyli już trudnej. Natomiast faza druga zwiększyła się pomiędzy grudniem 2019 roku a końcem października 2020 roku o 26%. To dużo, to jest zwykle wylęgarnia złych kredytów. Zobaczymy, jak to dalej będzie się działo. Nie można do końca odpowiedzieć tutaj, jeśli chodzi o tę całą sytuację, bo to będzie zależało od czasu trwania epidemii i od czasu trwania tych działań pomocowych, dlatego że część firm jest w niezłej sytuacji, dysponuje nadwyżkami finansowymi, to widać wyraźnie z naszych danych, ale jak one będą performować po zakończeniu tej fazy pożyczek czy dotacji PFR-owskich, to dopiero się okaże w najbliższych miesiącach.
Dziękuję panie prezesie. Pani profesor, też chciałem zapytać o pani ocenę wpływu pandemii na sytuację polskiego sektora bankowego. Do tych danych, które pan prezes przytaczał, dołożyłbym jeszcze, że w ubiegłym roku zamknięto ponad 1375 placówek i ograniczono zatrudnienie o blisko 8 tysięcy etatów.
Jasne. Pan prezes Pietraszkiewicz bardzo trafnie przedstawił te najważniejsze kwestie związane z oceną sytuacji sektora po wybuchu pandemii. I biorąc pod uwagę poruszone przez pana prezesa wątki, to oczywiście portfel kredytowy nie popsuł się znacząco. Rzeczywiście przyrost należności w fazie trzeciej, czyli tej już rzeczywiście trudnej, był niewielki. Niemniej jednak istotnie wzrosło ryzyko kredytowe, co widać po fazie drugiej, i istotnie wzrosły odpisy na potencjalne straty kredytowe. I te odpisy wzrosły około 30%, więc jest to także przyrost znaczący. W odniesieniu do zamykania placówek i redukcji zatrudnienia, można powiedzieć, że jest to poniekąd naturalne działanie ze strony banków, które ma na celu ograniczenie poziomu kosztów, zważywszy, że z tytułu marży odsetkowej no nie da się wypracować lepszych wyników. Ten wynik w 2020 roku spadł w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Rok 2021 może być jeszcze trudniejszy pod tym względem. Z tego powodu trzeba szukać oszczędności. Zamykanie placówek to nie tylko efekt zdecydowanie niższego ruchu osób w sklepach czy fizycznie w placówkach, ale także mniejsze zainteresowanie ludności korzystaniem z usług świadczonych w oddziałach. W związku z tym te placówki, które nie zarabiają na siebie, są zamykane. A z drugiej strony także procesy automatyzacji, robotyzacji pewnych sfer działalności banków przyczyniają się do redukcji zatrudnienia.
Mamy niskie stopy procentowe. Czy banki nauczyły się funkcjonować w tym środowisku niskich stóp procentowych? I też z perspektywy klientów indywidualnych, czy możemy obserwować też pewne trendy, które być może będą kontynuowane? To pytanie do państwa, związane z tym, żeby przychody z tytułu opłat i prowizji rekompensowały przychody, które są trochę mniejsze, jeżeli chodzi o tą klasyczną działalność bankową.
Warto odnotować, że od roku 2012, a więc od ponad 8 lat, rentowność polskiego sektora bankowego w polskim sektorze bankowym systematycznie obniżała się. I ja mogę zgodzić się z taką tezą, że pierwsze 3-4 lata był to proces pewnego dostosowywania się, jeśli chodzi o rentowność polskiego sektora bankowego, do tego, co miało miejsce w Europie, w świecie, bo my w tej fazie intensywnego rozwoju, wzrostu osiągaliśmy bardzo wysoką rentowność i byliśmy atrakcyjnymi podmiotami dla inwestorów. Szukaliśmy po prostu inwestorów w kraju i za granicą. Ale mniej więcej po roku 2015 weszliśmy w fazę bardzo już obniżonej rentowności i to przede wszystkim z powodu nadmiernych, ponadstandardowych czasami niesamowitych obciążeń, czy niespotykanych w wielu innych krajach obciążeń polskiego sektora bankowego. Banki oczywiście w całym tym okresie redukowały koszty, zresztą to warto pamiętać także na przyszłość, że banki nie tylko zwracają uwagę swoim klientom, że trzeba dokonać jakiejś tam optymalizacji, modernizacji, obniżenia kosztów, kiedy dyskutują o kredytowaniu, ale jeżeli przychodzi sytuacja kryzysowa, trudna, to zwykle zaczynają od siebie. Tak było w latach 90., tak było w latach 2000 i dla nas przeżyliśmy taką sytuację w polskim sektorze bankowym, gdzie w ciągu 3-4 lat liczba zatrudnionych zmniejszała się o 20 czy 25 tysięcy osób. To jest naturalny proces. Banki muszą się pod tym względem dostosować. Natomiast rzeczywiście obniżka stóp procentowych, która nastąpiła szczególnie intensywna w roku ubiegłym, ona można powiedzieć dla wielu klientów była bardzo pomocna, atrakcyjna i taki był zamysł, jak rozumiem, tej decyzji. Natomiast dla sektora bankowego, szczególnie dla części sektora bankowego, który uczestniczył i uczestniczy w realizacji pewnych programów państwowych, mam tu na myśli mniejsze banki, banki lokalne, banki spółdzielcze, to dostosowanie było bardzo trudne i dramatyczne, dlatego że część portfela, i to paradoksalnie, właśnie pomocowego, klęskowego, jest związana trwale ze stopami procentowymi banku centralnego. I te banki właściwie po serii tych trzech obniżek w bardzo krótkim terminie i to bardzo intensywnych, od razu wiedziały, że będą miały o kilkadziesiąt procent gorszy wynik w roku 2020 i jeszcze trudniejsza sytuacja w roku 2021. Na to niestety złożyła się jeszcze inna rzecz. Złożyła się także kwestia związana ze złymi rozwiązaniami w odniesieniu do bankowości spółdzielczej, szczególnie świadczącej usługi na rzecz rolnictwa, bowiem wprowadzono bardzo przedziwne przepisy niemożliwości zabezpieczania kredytów na środkach produkcji rolnej, czyli po prostu nie można zabezpieczyć kredytu na kombajnie, na ciągniku, na stadzie. W istocie w związku z tym pojawia się problem, czy w ogóle można prowadzić działalność kredytową, no bo na czym taką działalność zabezpieczać. I to jest po prostu błędne rozwiązanie. Wnosimy o zmianę tej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że po pierwszych miesiącach, gdzie bardzo obawialiśmy się, że bankowość spółdzielcza będzie miała bardzo dramatyczną sytuację, widać, że banki spółdzielcze szybko zaczęły się dostosowywać i zmieniać pewne parametry oferowanych tutaj produktów. Natomiast cały czas prowadzimy dyskusję z Ministerstwem Rolnictwa i z Ministerstwem Finansów o to, aby zrekompensować tę pulę kredytu w odpowiedni sposób, bo paradoksalnie środki na ten cel były zarezerwowane. Natomiast nie nastąpiła żadna harmonizacja pomiędzy obniżką stóp procentowych banku centralnego, a działaniami takimi wspierającymi rolników ze strony Ministerstwa Rolnictwa. I w istocie te banki, które mają kredyty nawet do 2034 roku, pomocowe, po prostu ponoszą straty, czyli banki i ich klienci na tej produkcji ponoszą straty. Musimy szybko się z tego wydobyć, bo inaczej będzie to sytuacja bardzo zła. Natomiast w całej bankowości oczywiście powstała sytuacja trudna dla naszych klientów, deponentów, dlatego że już nie tylko musieliśmy rozważyć funkcjonowanie w obszarze niskich stóp procentowych, ale niektóre banki musiały przejść do fazy nawet zaproponowania ujemnych stóp procentowych wzorem innych krajów europejskich.
No, w Polsce żyjemy w środowisku ultraniskich stóp procentowych około roku, natomiast w strefie euro ten okres jest zdecydowanie dłuższy. No i chociaż deponentom to nie w smak, to stopy procentowe są zdecydowanie za niskie w ujęciu realnym, są głęboko ujemne, nominalnie mają charakter śladowy, W ubiegłym roku wprowadzono ujemne oprocentowanie na rachunkach dla przedsiębiorstw powyżej pewnego salda. W tym roku media ogłaszają, że można się spodziewać, iż także rachunek dla przeciętnego Kowalskiego będzie oprocentowany ujemną stopą.
Jeden bank już to zapowiedział.
To są na razie zapowiedzi, zobaczymy jak, w jaki sposób to się zmaterializuje. Natomiast niewątpliwie z perspektywy deponentów jest to zjawisko wysoce niepożądane. I chociaż ubiegły rok pod względem przyrostu bazy depozytowej dla banków był dobry, bo zarówno rosły depozyty przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.
Nie wydawaliśmy w pandemii.
Również, a w przypadku przedsiębiorstw, no także te programy osłonowe, jakie się pojawiły, poprawiły znacząco ich płynność. W przypadku gospodarstw domowych ujemne oprocentowanie będzie ewidentnym sygnałem do tego, żeby te środki z banków wycofywać. Wobec powyższego, jak kiedyś sytuacja wróciłaby do normy, to powrót tych środków do sektora bankowego może nie być łatwy i może odbyć się po wysokim koszcie. Więc należałoby rozważać znalezienie takiego rozwiązania, które nie zniechęci gospodarstw domowych do lokowania środków w bankach, chociaż jest to niewątpliwie poważne wyzwanie.
Nawet stopie, tak? Czy pani profesor takie rozwiązanie widzi?
Znaczy się w pierwszym rzędzie to widziałabym nie wprowadzanie tych ujemnych stop procentowych dla gospodarstw domowych. Tak? Parę ładnych lat temu jeden z banków w Szwajcarii, mniejszy bank, zdecydował się na wprowadzenie ujemnego oprocentowania, po czym wycofał się z tej decyzji, ponieważ spotkało się to z dużą niechęcią deponentów. Nie wiadomo jaka będzie reakcja deponentów polskich. Niemniej jednak prawdopodobnie osoby, które miałyby środki powyżej salda, jakie bank sobie wybierze jako ten benchmark do ustalania ujemnego oprocentowania, po prostu je wycofają, będą szukać innych rozwiązań, innych możliwości oszczędzania, co też rodzi przed bankami określone możliwości, ponieważ jeżeli bank będzie w stanie zaoferować produkt inwestycyjny, w który te środki mogą być zainwestowane, to można powiedzieć, że przynajmniej ten dochód z perspektywy banku będzie sprowadzał się do uzyskania prowizji bądź opłaty.
Myślę, że tu jest jeszcze jedna taka uwaga potrzebna i przestroga, żeby te osoby, które wycofały pieniądze, czy wycofują pieniądze, też ostrożnie nimi dysponowały i niezbyt łatwo angażowały się w takie super atrakcyjne projekty. Co tydzień słyszymy, że jakieś pojawiły się świetne inwestycje. Ja się po prostu tego najbardziej boję, że zbyt łatwo ulegniemy różnym namowom, czy nasi obywatele. I stąd jestem za tym, żeby szukać pewnych rozwiązań i atrakcyjnych pewnych zaangażowań. Tym bardziej, że mamy w kraju do naprawdę sfinansowania wiele ciekawych projektów rozwojowych i one powinny po prostu absorbować te zasoby finansowe, które są w dyspozycji Polaków. No i myślę, że jednak trzeba liczyć się z odwróceniem tendencji, jeśli chodzi o stopy procentowe w kolejnych kwartałach.
Od kiedy pan prezes spodziewa się tego odwrócenia tendencji, jeżeli chodzi o stopy?
Osobiście przy tym poziomie inflacji jednak liczyłbym się, że w ciągu kilku kwartałów możemy mieć taką potrzebę. Nie powinniśmy bowiem iść w kierunku jakiejś zbyt wysokiej inflacji, a to co się dzieje w świecie, ten nadmiar pieniądza prędzej czy później w jakiś sposób dało sobie znać.
A jeżeli nie, to czy ten odpływ depozytów, obniżona rentowność sektora bankowego, czy niesie ryzyko związane ze stabilnością systemu finansowego w dłuższej perspektywie? Czy mamy taki stan ryzyka w tej chwili, który tutaj możemy tak oceniać?
Powodów takich zagrożeń dla polskiego systemu bankowego jest kilka, ale niektóre z nich są podobne jak w krajach ościennych i nie tylko w Europie. Po pierwsze, nie do końca jeszcze potrafimy powiedzieć, jak będzie funkcjonowało wiele przedsiębiorstw w kolejnych latach, dlatego że to nie tylko jest następstwo pandemii, ale także wielkich zmian technologicznych i tempa, w jakim te zmiany się dokonują. Więc, czyli mogę powiedzieć, to jest kwestia poziomu kredytów nieregularnych w polskiej bankowości i problem mamy w Polsce z tym, że w przeciwieństwie do krajów strefy euro, myśmy nie wyprowadzili poza sektor bankowy pewnej liczby kredytów nieregularnych. W wielu krajach europejskich powstały specjalne podmioty asset management, które przejęły te portfele kredytów nieregularnych, zagrożonych i je w sposób profesjonalny gdzieś tam sprzedają na rynkach, ale uwolniły sektor bankowy od tych obciążeń i poprawiły zdolność do finansowania rozwoju. My mamy zrobione takie szacunki, co by było, gdyby ten poziom kredytów nieregularnych zwiększył się o prawie dwa i prawie trzy, dwukrotnie i trzykrotnie. I wtedy rzeczywiście ta skala obciążeń z tego tytułu koniecznych stworzenia rezerw byłaby bardzo duża. Innym zagadnieniem jest ta kwestia ryzyka prawnego w polskiej bankowości, jeśli chodzi o kredyty walutowe. No a trzecia kwestia, najistotniejsza, to są absolutnie obciążenia podatkowe i parapodatkowe. Ja tylko Państwu powiem, że wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zarówno na Fundusz Resolution, jak i na Fundusz Ochrony Depozytów nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Podatek bankowy w Polsce nie jest uznawany za koszt uzyskania przychodów i efektywne opodatkowanie, obciążenie banków według szacunków z roku 2020 wynosiło w przypadku niektórych największych banków 44%, a w niektórych średnich bankach powiedzmy 30-34%. To są niesamowite obciążenia i koszty zewnętrzne ogólnego zarządu przekroczyły 2/3. No to jest po prostu, co byśmy nie robili, czy możemy zwalniać kolejne tysiące osób, zamykać placówki, to i tak sektor bankowy okazuje się nierentowny, co z kolei przy generowaniu niskich zysków nie mamy środków na odtwarzanie i na budowanie kapitału w odpowiednim tempie. A więc jeśli wzrost PKB będzie w odpowiednim tempie następował, a nie będzie następował w odpowiednim tempie wzrost kapitałów bankowych, to zdolność banków, polskich banków do finansowania rozwoju po prostu będzie sukcesywnie się obniżać. A pamiętajmy, to już jest ostatnia uwaga, że jeśli chodzi o kredyty podawane dla przedsiębiorstw w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, to bywa, że one są 7-krotnie, czy 6- czy 5-krotnie mniejsze. Więc to droga donikąd, jeśli mamy mówić o modernizacji polskiej gospodarki.
Panie profesor, czy te zjawiska, o których rozmawiamy, są zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego w dłuższej perspektywie?
Znaczy się, mówiłabym to w taki sposób, potencjalnie stanowić może, mogą one źródło problemów, natomiast zarówno banki, jak i instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego reagują na pewne rodzące się niepokojące zjawiska i po to są, żeby im przeciwdziałać, więc gdyby sytuację zostawić tak bez żadnego dodatkowego nadzoru czy działań, to mogłoby to mieć negatywne konsekwencje, ale biorąc pod uwagę fakt, że zarówno banki, jako podmioty komercyjne, które muszą jednak troszczyć się o to, żeby zadowolić swoich akcjonariuszy, jak i instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, czyli bank centralny, organ nadzoru, organ resolution łącznie z systemem gwarantowania depozytów, reagują na to, co się dzieje i podejmują także działania, żeby tą stabilność utrzymywać, więc nie pokusiłabym się na udzielenie tak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.
Ja też chcę wyraźnie powiedzieć, to nie oznacza, że sektor jest w tej chwili zagrożony, jego stabilność, bo jest wyposażony kapitałowo dość solidnie, ale dla mnie najistotniejszą kwestią jest udział banków w finansowaniu rozwoju i świadczeniu usług dla klientów indywidualnych, dla firm, dla jednostek samorządu terytorialnego. I to jest w istocie przedmiotem mojej największej troski, żeby ten balans pomiędzy interesariuszami był zachowaniem. My nie jesteśmy tylko po to, żeby generować zyski czy zaspokajać inwestorów. My jesteśmy przede wszystkim po to, żeby służyć różnym klientom i służyć rozwojowi gospodarczemu, zachowując bezpieczeństwo i także dawać odpowiednie wynagrodzenie za włożenie kapitału czy powierzenie środków przez klientów indywidualnych.
Przechodzimy do wątku, o którym pan prezes już wspomniał, kredyty walutowe. Za 2 tygodnie ważna data dla polskiego systemu bankowego. Czego się pan prezes spodziewa 25 marca i jakie to będzie miało konsekwencje w dłuższym horyzoncie?
Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, bo sąd jest sądem i nikt, tym bardziej Sąd Najwyższy i obrady całej Izby. Natomiast oczywiście rozpatruję to w dwóch takich perspektywach. Jedna perspektywa to jest ta, która dotyczy portfela kredytów walutowych, a druga perspektywa to jest możliwość prowadzenia działalności bankowej na terenie naszego kraju, ale także pewnych operacji finansowych, niekoniecznie bankowych. I zacznę od tej drugiej kwestii. Ponieważ przedmiotem tych rozstrzygnięć mogą być kwestie związane z takimi zagadnieniami, jak na przykład sprawa wynagrodzenia z tytułu korzystania, wykorzystywania kapitału. Otóż w przestrzeni takiej medialnej pojawiły się takie stanowcze opinie, że łącznie takie egzotyczne, że po prostu nie ma potrzeby, żeby płacić za 10 lat używania, wykorzystywania kapitału. No to ja wtedy żartobliwie mówię, proszę mi pożyczyć 1 000 000 zł, ja chętnie za 10 lat oddam 1 000 000 zł i zapewniam, że oddam. I muszę powiedzieć, że jestem na bardzo wielu spotkaniach i proponuję tak atrakcyjną operację i do tej pory nie znalazłem nikogo chętnego. Druga kwestia to jest kwestia, która też pojawiła się w przestrzeni, w niektórych rozstrzygnięciach sądowych, co prawda najczęściej najniższego szczebla, że oto można dokonać przewalutowania kredytu z franka na złotówkę z utrzymaniem stawki LIBOR. Otóż tego typu operacji, tego typu transakcji właściwie nie zna się w świecie. To znaczy można sobie zapisać różne rzeczy na papierze, ale one po prostu nie mają ekonomicznego sensu i również zaburzałyby kompletnie politykę monetarną naszego kraju, bo to oznaczałoby, że część polityki monetarnej jest prowadzona przez bank centralny całkowicie innego kraju. Więc to dla przyszłych relacji, dla przyszłych stosunków byłoby niezmiernie trudne. Tam oczywiście gdzieś pośrednio są i takie rozstrzygnięcia, które dotyczą, bo tutaj poza Sądem Najwyższym mamy kilka spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie kwestie jak stosowanie bądź niestosowanie tabel kursowych. Niektóre sądy i niektórzy przedstawiciele klientów propagują taką ideę, że jeżeli bank samodzielnie ustala tabele kursowe, to znaczy, że po prostu jest to podstawa do uznania, że to są praktyki abuzywne, ponieważ klient nie mógł określić kursu walutowego za 15 czy 30 lat. Otóż nikt nie jest w stanie określić kursu walutowego za czasami za 30 minut, czy za 15 minut, czy za 3 dni. I to jest najbardziej płynny, najbardziej właśnie na skutek masowych operacji kształtujący się rynek i tabele kursowe są czymś naturalnym. Ale chcę wyraźnie dać takie przesłanie. To mówię o sprawach uprawiania w ogóle działalności gospodarczej z udziałem pieniądza. Natomiast to, o czym ja mówię, nie dotyczy kwestii ewentualnego udzielania i sposobu udzielania pomocy czy zawierania porozumienia pomiędzy bankami i klientami. Bo to, że pewnej grupie należy udzielić pomocy, trzeba udzielić pomocy, bo doszło do katastrofy w świecie. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, myśmy się dali wpędzić w pewną narrację, która jest odległa od prawdy. Bo nie jest prawdą, że te kilkaset tysięcy osób, które zaciągnęły kredyt walutowy, zostały zmuszone do tego kredytu, zostały namówione, nie miały wyjścia, mało tego, zostały na wielką skalę oszukane i tak dalej. Bliższe prawdzie, czy prawdą jest to, że w roku 2003, 4, 5, 6 i 7 byliśmy przekonani, że wchodząc do Unii Europejskiej skorzystamy z tego procesu i będziemy mieli dostęp do kapitału i do środków płynnych, że będziemy mieli kredyty mieszkaniowe znacznie niżej oprocentowane aniżeli w walucie krajowej, że dzięki temu będziemy mieli mieszkania i setki tysięcy osób z tego skorzystały. Z tego skorzystali w ogromnej mierze podatnicy, ponieważ budżet państwa został zasilony ogromnymi wpływami z tytułu VAT-u, CIT-u, PIT-u, różnego rodzaju opłat. I również trochę także zarobiły na tym banki. Te kwoty są znane. To nie są kwoty wielkie, są znane. I jeśli dochodzi do katastrofy nie z powodu winy władz polskich, nie z powodu winy klientów i nie z powodu winy polskich banków, dochodzi do katastrofy raz na 90 parę lat na rynkach międzynarodowych, to podobnie jak w sytuacji, kiedy dochodzi do powodzi, lub kiedy dochodzi do suszy lub do jakiegoś nieszczęścia, to trzeba szukać rozwiązania, jak pomóc tym, którym należy pomóc. I dlatego ja od początku mówiłem, że w tej sprawie, w której ludzie działali w dobrej wierze, przecież chcieli po prostu rozwiązać jeden z ważnych problemów w naszym kraju, problem niedoboru mieszkań, trzeba po prostu się umówić i zbudować pewien mechanizm po prostu wsparcia tej grupy osób, bo to jest kilka kwartałów, w których zaciągano te kredyty, osoby, które znalazły się w trudniejszej sytuacji. To jest zarządzalne, to można zrobić, jedną z propozycji przedstawił przewodniczący KNF-u, ale wokół tego trzeba zbudować odpowiednią infrastrukturę, taki ekosystem i zaufanie, że to chcemy zrobić. Zresztą tak mówią wyniki badań opinii publicznej wśród Polaków, którzy mówią tak, część Polaków mówi tak, trzeba pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, natomiast w taki sposób, żeby nie doprowadzić do jakichś absurdalnych rozwiązań.
O jakiej katastrofie pan prezes mówił? Bo tutaj, żebyśmy skalibrowali, co pan prezes miał na myśli, mówiąc katastrofa.
To mogę powtórzyć za prezentacją Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ różne scenariusze były rozpatrywane i mogę odesłać do stron Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pokazane są różne warianty, co by było, gdyby. One zostały wyliczone. Komisja Nadzoru Finansowego ma precyzyjne dane o poszczególnych bankach i o całym systemie bankowym i tam zarysowano te kwoty od kilkunastu do ponad 230 miliardów złotych koszty tych poszczególnych operacji. I stąd myślę, że przed sędziami Sądu Najwyższego stoi bardzo taka poważna debata, poważna decyzja, na pewno przestudiowanie różnych aspektów, ekspertyz i taki jest po prostu tutaj wachlarz.
Pani profesor na zewnątrz w różnych rolach występowała, a gdyby pani profesor miała wystąpić w roli sędzi Sądu Najwyższego za 2 tygodnie?
To trudno mi tutaj tak powiem, wydawać werdykt, natomiast na pewno trzeba wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny umów, jakie były między bankiem a klientem zawierane. I taką cechą podstawową tej umowy było udzielenie kredytu. Kredyt ze swej natury jest zwrotny. Dokładnie. Wobec powyższego, jeżeli intencją drugiej strony było zaciągnięcie kredytu, no to ten kredyt należy spłacić. Natomiast jeżeli w toku trwania tej umowy na skutek powiedzmy niedociągnięć, jakie pojawiły się w umowach, na skutek zmian legislacyjnych, wyszło na to, że ta umowa budzi pewne wątpliwości i może być unieważniona, to trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które nie postawi kredytobiorców w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Bo gdyby werdykt był hipotetycznie taki, że proszę bardzo, umowa upada, a ktoś, kto był kredytobiorcą, nie musi tego kredytu oddawać, no to można powiedzieć z perspektywy tej osoby to...
Daje milion bez kosztów dodatkowych.
Nie, ale spójrzmy na ten skrajny przypadek, który też jest w jakiś sposób uwzględniony w symulacjach przedstawionych przez organ nadzoru. Można powiedzieć, że z perspektywy tej osoby to sytuacja rewelacyjna, mieszkanie za darmo. Ale to jest jakby kosztem nie tylko banków, ale odbywa się to kosztem także innych obywateli. Celowo to można powiedzieć, że wszyscy zapłacimy za to, że jakaś grupa społeczna byłaby ewidentnie uprzywilejowana. Gdyby przyjąć takie rozwiązanie, że oddajemy kapitał i jednocześnie ponosimy koszty w takiej wysokości, jaki wynika z ugody na przykład zawartej pomiędzy bankiem a klientem, no to uznałabym za rozwiązanie społecznie sprawiedliwe. Miejmy nadzieję, że aspekty ekonomiczne także będą brane pod uwagę w trakcie ustalania, jaka ma być odpowiedź na te 6 pytań, jakie zostały zadane.
Mamy stanowisko rektorów 4 najważniejszych uczelni publicznych ekonomicznych, gdzie w tym stanowisku jest między innymi, nie bez znaczenia dla oceny sytuacji tych kredytobiorców jest ich ówczesny status edukacyjno-zawodowy i zdolność zrozumienia ryzyka. Z publikowanych informacji wynika, że około 70% populacji frankowiczów miało wyższe wykształcenie, a znaczna ich część zaciągała kredyt nie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ale w celach inwestycyjnych.
Ja też przeczytałem to stanowisko, no jest to oczywiście szersze, pan wydobył pewien aspekt, który nawiązuje do kwestii edukacyjnych, ale tam najistotniejsze są chyba te sprawy, które dotyczą w ogóle możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, systemu rozliczeń pomiędzy różnymi podmiotami. Tu nie chodzi tylko o banki i klientów, ale w ogóle w obrocie gospodarczym. I jak rozumiem, rektorzy nie wypowiadają się na temat sposobu rozwiązania czy zawierania ugód, tylko mówią o tym, czego uczelnie ekonomiczne i inne wydziały ekonomiczne w Polsce nauczają studentów, że pieniądz ma swoją cenę, jak ona jest wyrażana, na czym polega ryzyko kursowe i tak dalej, i że te prawidłowości, te zasady powinny być utrzymane. Natomiast nie wypowiadają się rektorzy tutaj w sprawie kwestii relacji w tej konkretnej sytuacji pomiędzy frankowiczami i bankami. Ja do tego podchodzę jeszcze w taki sposób, że musimy pamiętać o tym, że bankowość jest pewną cząstką naszego dobra wspólnego, podobnie jak pieniądz. I w związku z tym trzeba po prostu tego przedsięwzięcia, tego systemu bardzo dokładnie pilnować, trzeba obserwować, trzeba wyciągać wnioski, trzeba to modernizować, bo następuje tutaj postęp, ale kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji awaryjnej czy trudnej, niezawinione, jeszcze raz powtarzam, tutaj na rynku polskim, albo na pewno nie tylko z tego powodu, to trzeba siadać po prostu i umieć zawierać pewne porozumienia i na tym polega i buduje się siłę danego społeczeństwa i danego państwa. Ktoś powie, że to jest demagogia, że to jest uproszczenie. Nie. W wielu sprawach rozwiązywaliśmy problemy w Polsce w sposób umiejętny. Ja przypomnę, że dwukrotnie w parlamencie w minionych 30 latach były sytuacje, kiedy zbierali się parlamentarzyści, rząd, Narodowy Bank Polski, minister finansów i rozwiązywaliśmy sytuacje trudne, idąc do przodu. Dzięki temu zbudowaliśmy sektor bankowy, choćby pod względem funduszy własnych, z 3 milionów w 1992-1993 roku, 3 miliardów do 227 miliardów, gdzie możemy służyć naszym klientom. I teraz, jeżeli jest sytuacja awaryjna i trzeba się zastanowić, jak ten problem rozwiązać, żeby było poczucie sprawiedliwości, żeby obywatele, klienci, także deponenci wiedzieli, że mogą liczyć na nasze państwo i na podmioty, które odgrywają ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym.
Czy pani profesor chciałaby skomentować, zwłaszcza tą ewentualną zmianę w programach nauczania uczelni ekonomicznych, gdyby to orzeczenie było inne?
Sądzę, że na takie posunięcie by się rektorzy nie zdecydowali. Jak przypuszczam, nauczyciele akademiccy również nie. Natomiast w kwestiach edukacyjnych sądzę, że niezmiernie istotną rzeczą jest podniesienie poziomu świadomości finansowej ogółu społeczeństwa. Bo oczywiście mówimy, że na przykład te 70% osób, które zaciągnęły kredyty frankowe, miało wyższe wykształcenie. Nie wiemy nic o profilu tego wykształcenia. Jaka część z tych osób to byli ekonomiści bądź prawnicy, a jaka część to były na przykład osoby po kierunkach humanistycznych. Tego nie wiemy. Niemniej jednak praktycznie na każdym profilu studiów powinny być nauczane w sposób przystępny i zrozumiały podstawy ekonomii, podstawy finansów. Wydaje mi się, że tego brakuje. Brakuje większej części społeczeństwa po prostu tej świadomości, z czym wiążą się operacje z wykorzystaniem pewnych instrumentów, czy jakie ryzyko wiąże się z zaciąganiem zobowiązań, chociażby w walucie obcej.
Mamy pytanie od publiczności, więc może dwa poproszę o krótkie odpowiedzi. Pierwsze pytanie, jak nowe cyfrowe euro wpłynie na banki?
To jeszcze jest przed nami daleka droga. W ogóle problem pieniądza cyfrowego, można mówić o pewnych kwestiach, o charakterze takim hurtowym w rozliczeniach pomiędzy bankami centralnymi i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o używanie instrumentów elektronicznych, to my mamy z tym do czynienia, bo przecież w transakcjach bezgotówkowych gdzieś tam w tyle wiemy, że rozliczamy w euro czy w dolarze, ale fizycznie tego nie mamy, więc tutaj trudno odpowiedzieć dokładnie, co pytający ma na myśli. Niewątpliwie trzeba powiedzieć, że obrót gotówkowy, obrót pieniądzem, banknotami i bilonem jest kosztowny. Przeciętnie szacuje się, że w Polsce to kosztuje nas około 0,8-0,7 PKB punktu procentowego rocznie i stąd ze względów bezpieczeństwa, ze względów także zdrowotnych, ze względu na szybkość obrotu pieniądzem uważamy, że ten obrót bezgotówkowy powinien być równoprawny z gotówkowym, ale też tutaj obywatele muszą mieć prawo wyboru.
A dla pani profesor pytanie też od publiczności. Jaki jest powód, dla którego jest tak mało polskich banków?
Biorąc pod uwagę banki na sztuki, tak bym to ujęła, to banków polskich jest mnóstwo, bo mamy ponad 500 banków spółdzielczych. Jest też kilka dużych banków będących spółkami akcyjnymi, będących także w rękach kapitału polskiego, więc generalnie ten udział w tej chwili to jest 50 na 50, mniej więcej
nawet
w proporcjach.
55 na 45.
Okej.
Z punktu widzenia aktywów.
Z punktu widzenia aktywów, dobrze. No, przeważające już w takim razie, już powoli jest udział kapitału polskiego. Także
tak mało. Nie, przepraszam, pani profesor, że się włączę, bo to pytanie jest częściowo usprawiedliwione. Ono utkwiło gdzieś w pamięci naszych rodaków, bo był rzeczywiście kilkanaście lat temu taki moment, gdzie z punktu widzenia aktywów w rękach kapitału polskiego można było powiedzieć tylko 27,5 punktu procentowego to były banki z kapitałem polskim. Ale ta sytuacja na skutek właśnie kryzysu w światowych finansach, ona uległa istotnej zmianie i dzisiaj właśnie ponad 55% sektora bankowego jest w rękach kapitału krajowego. Ja muszę powiedzieć, że od wielu lat myślę, że jest taki większościowy pogląd ukształtowany, że w dobrze pojętym interesie Polaków i polskiej gospodarki jest to, żebyśmy mieli zróżnicowany tutaj charakter inwestorów, na pewno inwestorów krajowych, na pewno też inwestorów regionalnych i globalnych, a to dlatego, że wtedy można liczyć na większe inwestycje, wtedy można liczyć na dostęp do finansowania z rynków międzynarodowych. Ważne jest to, żeby były solidnie nadzorowane i monitorowane. I może ostatnie zdanie. Powiem osobiście, ja byłem bardzo zaskoczony w kryzysie finansowym, kiedy wszystkie banki właściwie na prośbę czy sugestie nadzoru władz zachowały się inwestorzy zagraniczni w Polsce bardzo poprawnie. Zatrzymały zyski w polskich bankach, nie wyprowadzały pieniądze, także z tego punktu widzenia to chyba było dobre rozwiązanie.
Dlaczego jest tak mało? Być może no, banki spółdzielcze mało promują się w mediach. Dwa największe banki krajowe także chyba w mniejszym stopniu się w mediach promują, natomiast niektóre marki właśnie kojarzone z kapitałem zagranicznym są w tych mediach bardziej obecne. Także być może w percepcji ogólnej to właśnie ten kapitał zagraniczny ma przewagę. Natomiast oczywiście ta zmiana, o której pan prezes wspomniał, miała miejsce parę lat temu, a są do tej pory takie sektory bankowe w naszej części Europy, gdzie kapitał zagraniczny ma ponad 90%. Chociażby kraje nadbałtyckie, tam ta przewaga jest bardzo duża, u nas to jest zrównoważone i z perspektywy jakby bezpieczeństwa gospodarki jest to, jak sądzę, rozwiązanie lepsze niż przewaga kapitału zagranicznego.
W ostatnich dwóch minutach prosimy naszych gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana prezesa o pytanie do pani profesor, a później będzie rewanż.
Pani profesor, przed nami gospodarka 4.0 i przed nami także wielkie strategiczne programy rozwojowe związane z przemianami cywilizacyjnymi. Jak pani profesor sądzi, jak zmienią się, czy jak się dostosują programy nauczania, czy jak powinny się dostosować programy nauczania na uczelniach? Gospodarka 4.0, dekarbonizacja i wielkie programy rozwojowe.
Jeśli chodzi o gospodarkę 4.0, to od paru lat mamy kilku miłośników gospodarki 4.0 na naszej uczelni, którzy mocno promują właśnie rozwiązania w tym kierunku i sądzę, że jest to właściwe podejście. Rola rozwiązań cyfrowych w gospodarce będzie rosła i wymaga to także od ogółu społeczeństwa posiadania określonych umiejętności, chociażby ze względu na ryzyko, jakie czyha w gospodarce cyfrowej, bo nie możemy zapominać o tym, że rozwiązania cyfrowe, mimo tego, że są bardzo wygodne, to także są narażone na ataki hakerskie i zbudowanie tej świadomości, żeby wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, jak się zachować także korzystając z rozwiązań nowoczesnych jest niezmiernie istotne. Budowanie kompetencji cyfrowych to jest jedna rzecz, ale nie ukrywajmy, że też dużą rolę w najbliższym czasie powinny odgrywać takie kompetencje miękkie, czyli umiejętności pracy w zespole, umiejętności komunikacji, nie tylko via WhatsApp czy inne media, ale też takiej interpersonalnej. I to jest coś, na co trzeba położyć duży nacisk.
A teraz może pani profesor wziąć odwet na panu prezesie i zadać pytanie panu prezesowi.
A ja okażę się litościwa i nie wezmę odwetu nad panu prezesie. Jakie są pana zdaniem trzy największe wyzwania na trzy kolejne lata przed sektorem bankowym?
Przede wszystkim przygotowanie i utrzymanie zdolności sektora bankowego do finansowania rozwoju, czyli restrukturyzacji tych podmiotów, które będą musiały podlegać restrukturyzacji, włączenie się banków w realizację Krajowego Planu Odbudowy, wejście w program dekarbonizacji, modernizacji polskiej gospodarki i rozpoczęcie tego programu Zielonego Ładu. Tutaj bardzo wiele zrobiliśmy i bardzo wiele robimy. Drugi obszar to jest obszar technologiczny. To, co będzie się działo, musiało się wydarzyć w polskiej gospodarce, jeżeli nie chcemy być zepchnięci na tor boczny, to jest kwestia polskiej drogi i do przedsiębiorczości 4.0. Jeżeli bowiem 30 kilka automatów na 10 tysięcy zatrudnionych, a w tym samym czasie w Niemczech jest ich 350, jeżeli mamy oczywiście odpowiednio też mniej robotów, to jest po prostu ogromne wyzwanie, czyli polska droga do gospodarki 4.0. I trzeci obszar, To jest taki trochę ze sfery strategicznego myślenia o roli banków, instytucji finansowej, społecznej, gospodarce rynkowej. I tu musiałby nastąpić pewien kompleks działań z tego obszaru. Mianowicie polska bankowość jest nadal stosunkowo do wielkości PKB bankowością małą. Jeśli porównamy polskie fundusze własne do PKB, to zajmujemy jedno z końcowych miejsc w Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na oszczędności do PKB, to także jedno z końcowych miejsc w Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy szczególnie na kredyty dla przedsiębiorstw, to tutaj jesteśmy na przedostatnim miejscu w całej Unii Europejskiej. Również jesteśmy pod względem kredytów mieszkaniowych do PKB na jednym z końcowych, może nie ostatnich, ale gdzieś tam pod koniec stawki w Unii Europejskiej. Jesteśmy w niezłej sytuacji, być może nawet za dużo, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne. W związku z tym trzeba zobaczyć, dlaczego tak się dzieje i co powinniśmy zmienić w tej naszej infrastrukturze, w ekosystemie, żeby po prostu bankowość miała większą zdolność do finansowania rozwoju. No i to zrozumienie, myślę, nas wszystkich.
Na zupełnie inne debaty, tak, na które też serdecznie będziemy Państwa zapraszać. Było to czwartkowe forum SGH. Naszym gościem był pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz pani profesor Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Katedra Systemu Finansowego SGH. Program realizowali Paweł Gołębiewski, Maciej Górski. Zapraszam na spotkanie za tydzień. Naszym gościem będzie pani prezes Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica oraz dr Krzysztof Księżopolski, a porozmawiamy o offshore. Dziękuję.